pokorę, bo ona jest fundamentem wszystkiego. To, co chcę powiedzieć, to cieszę się, że jesteście, że jesteśmy razem, że jest z nami Darek, proboszcz, ksiądz Dariusz, ksiądz prałat. Za to dziękuję, że ma dla nas czas. Co chcę powiedzieć? Otóż to, co powiem, będzie miało dwie części. W pierwszej części chcę po prostu jakby troszkę przypomnieć z grubsza to, co było w tydzień temu, bo to traktuję to, co mam teraz powiedzieć, jaką taką formę rozgrzewki. Prawda? Mam w jakiś sposób przypomnieć jakby najistotniejsze rzeczy. I też jakby przytoczę pewne elementy z naszego założyciela, naszej wspólnoty, Piotra Gursa, jego spojrzenie na władzę. I mam nadzieję, że to zobaczycie, jak to wspaniale koresponduje z nauczaniem prymasa Wyszyńskiego. A to wszystko mam świadomość z pewnym wprowadzeniem do grupy dzielenia, do naszego spojrzenia na władzę. Kiedy mówimy o nauczaniu kardynała Wyszyńskiego, to jeden z takich podstawowych błędów to jest popełnianie kopiuj-wklej. Ludzie myślą sobie, no tak było za czasów Wyszyńskiego, tak jest teraz. I musimy sobie ciągle jakby uświadamiać, że no inna była Polska na przykład w roku 1950, a inna jest w roku 2020. I dlatego z jednej strony pokazujemy aktualność nauczania prymasa, a jest ogromna, ma dużo celnych myśli, za chwilę się o tym przekonacie, ale z drugiej strony trzeba też bardzo ostrożnie snuć te paralele, bo jak się tak bardzo, za bardzo będzie działało na skróty i mechanicznie, to zbyt szybko możemy dojść do niebezpiecznych wniosków. I zanim jakby powiem o czymś takim więcej na temat kardynała Wyszyńskiego, to jest ta druga część, to pragnę przypomnieć jakby takie główne, tak mi się wydaje, myśli na temat władzy, które tydzień temu powiedział profesor Michał Gierycz, że władza pochodzi od Boga. Władza pochodzi... Tutaj, Alu, dziękuję ci, kochana. Alu. Władza pochodzi od Boga, to znaczy tam, gdzie życie społeczne, tam musi być ktoś, kto tym zarządza, żeby był pewien porządek. I w tym sensie władza pochodzi od Boga. Czyli władza pochodzi od Boga zawsze, ale konkretny władca nie zawsze. Ewentualnie szanujemy tego władcę, mamy świadomość, że pewne jego decyzje są pod wpływem Bożego Ducha, a inne niekoniecznie. Więc jeżeli używamy sformułowania władza pochodzi od Boga, to trzeba to znowu bardzo ostrożnie i jakby rozumieć, że władza tak, ale konkretny władca, no właśnie, znak zapytania albo wielokropek. I w tym sensie przypominam o tych dwóch filarach władzy, o których była mowa tydzień temu. Żeby władza mogła cokolwiek zrobić, działać, to musi mieć z jednej strony siłę, prawda, temu służą różnego rodzaju wojsko, służby, do zaprowadzania porządku, a z drugiej strony musi mieć też pewien autorytet. Musimy jakoś szanować te osoby i one muszą być kompetentne w tym, co robią. Gdy myślimy już tak przeskakująco, czasami będę tak od razu przeskakiwał do czasów prymasa Wyszyńskiego, to widzieliśmy władzę, która miała siłę, ale nie miała autorytetu, bo to była władza narzucona. Władza narzucona. I kiedy mówimy o władzy, to pamiętamy, że możemy sprawować władzę wtedy, kiedy potrafimy być posłuszni. To znaczy, kiedy mamy świadomość, po pierwsze, że ja nie jestem władcą absolutnym, nawet jeżeli mam jakieś wielkie stanowisko, tylko nade mną jest ktoś jeszcze, jest Pan Bóg, są inni ludzie. A poza tym mam też świadomość, że przez jakiś czas sprawuję funkcję, a przyjdzie czas, kiedy będę musiał odejść. I to jest bardzo zdrowe. To jest bardzo zdrowe podejście, kiedy ktoś jest w świetle Jupiterów, a za chwilę idzie i na przykład będzie zmiatał podłogę czy zmywał naczynia. Bardzo zdrowe to jest, bardzo normalne. Ja mówiłem przedwczoraj, czy wczoraj było wspomnienie liturgiczne Jana Pawła. Mnóstwo jest wspomnień o Janie Pawle. ale właśnie o jego rozumieniu władzy jako służby. Kiedyś jest takie wspomnienie też jak z Castel Gandolfo. Gdzieś on znikł, prawda? Gdzie jest papież? Papież już nie chciał rozmów, nie chciał, żeby go zaczepiano, chciał szukać ciszy. Nie ma go w ogrodzie, nie ma go w kaplicy. I w końcu Arturo Mari, czyli fotograf, znajduje Jana Pawła. Był schowany w składziku, gdzie były szmaty, szczotki i on tam klęczał i się modlił. I to jest właśnie przykład pokornego władcy. To jest przykład pokorny. I jeszcze już, kiedy już tak z grubsza przelatuje przez to, co było tydzień temu, mówimy o tych postawach patologicznych, czyli z jednej strony, kiedy ktoś nadużywa władzy, albo bo jest despotą, żeby gnębić ludzi, czy wręcz mordować, prawda? No to mamy czas PRL-u, jeżeli za chwilę to rozwinę. Ale też może być nadużywanie władzy w formie bardziej miękkiej, czyli różnego rodzaju korupcję, prawda? A może być też druga pokusa, ucieczka. No skoro ona jest tak ciężka, to ja nie chcę. To też nie jest tak. Życie społeczne potrzebuje pewnego kierownictwa. Kardynał Wyszyński o tym mówił, że do nieba idziemy przez ziemię. I na tej ziemi mamy dojrzeć, na tej ziemi mamy się uświęcić. I wobec tego musimy jednym okiem patrzeć na niebo, drugim patrzeć na ziemię. I chociaż zbawienie jest łaską, darmo daną, to jednak od tego, w jaki sposób współpracujemy z tą łaską, zależy nasz los. I ciągle to poszukiwanie balansu między tym, co cielesne, a duchowe, między tym, co niebieskie, a ziemskie. I cały ten temat, który dzisiaj będę próbował poruszyć, to on jest takim trochę poszukiwaniem balansu, bo mamy wszyscy świadomość, że przez wieki ta odległość pomiędzy tronem a ołtarzem nastręczała wiele problemów. Był moment, kiedy ołtarz chciał zdominować tron, prawda? Kiedy papieże wręcz narzucali władcom. A był moment, kiedy tron próbowano postawić na ołtarzu. Także za czasów Wyszyńskiego, kiedy powiedział, że Cezar nie może siadać na ołtarzu, bo on ołtarz należy do Boga, a tron należy do Cezara. Myślę, że dzisiaj możemy w wielu przestrzeniach powiedzieć, że udaje nam się znaleźć taką równowagę. I jak poruszam różnego rodzaju zagadnienia wstępne, to chcę powiedzieć, że założyciel naszej wspólnoty, Piotr Gursa, mówił o władzy właśnie, tak jak ja to rozumiem, w ten sposób, że to jest bardzo ważne słowo dla nas, współodczuwanie. Czyli mam jakieś większe możliwości wynikające z mojej funkcji, ale po to, żeby bardziej służyć. I mówi tak, kiedy zwracamy się ku bliźnim i robimy konkretne rzeczy dla tych, którzy cierpią fizycznie, psychicznie czy duchowo, zdolność współodczuwania wzrasta i nabiera mocy. Tworzy się współczujące serce. Najświętsze serce Jezusa jest źródłem i wzorem sprawowania władzy. Bo jest to serce czułe, a zarazem sprawiedliwe. Źródło miłości i sprawiedliwości. Trzeba zobaczyć Jezusa, który cierpi w tym człowieku, mówił. Przywołując słynnego proboszcza z Ars, też wspominał, można iść do ludzi, rozmawiać z nimi, podnosić ich na duchu, ale żeby to cokolwiek dało, trzeba jeszcze dla nich cierpieć. Więc parafrazując, dobry władca to jest taki, który nie tylko zarządza majątkiem. Dobry władca to jest taki, który potrafi kochać, szanować i cierpieć z tymi, dla których służy. To nam chciał powiedzieć Piotr Gursa i tak rozumiał sprawowanie władzy. I kiedy jeszcze mówimy o tych dwóch podmiotach, bo tydzień temu mówiliśmy generalnie o władzy, prawda, że tam, gdzie życie społeczne, potrzebna jest władza. Ale mamy świadomość, że generalnie istnieją dwa ośrodki. To znaczy jest władza świecka, czyli wspomniany Cezar, symbolizuje to tron, i władza duchowna, czyli Pan Bóg, który ma swoich zastępców na ziemi, papieża, prawda, sługi Kościoła i każdy z nas jest w jakiś sposób znakiem obecności Boga. I te dwie władze, władza świecka i duchowa, próbują dla dobra ludzi jakoś ze sobą współpracować. I zanim szczegółowo zacznę omawiać Wyszyńskiego, to też mówiąc o tym takim panoramicznym spojrzeniu na tą tematykę, która jest bardzo trudna, Bo jak ktoś mi ostatnio powiedział, mówisz o relacjach państwo-kościół, to jest tak trochę jakbyś wziął gorący ziemniak z ogniska i każdy odrzuca do innego, nikt się nie chce tym zajmować, bo to jest bardzo drażliwy temat. Bo jest. Ale kiedy mówimy o relacjach państwo-kościół, to możemy mówić przynajmniej o czterech jakby takich podstawowych modelach. No pierwszy to jest takie typowe świeckie państwo. Brak żadnych regulacji prawnych. Żadnych. No tak jak mamy na przykład we Francji. No w sumie jest ta współpraca, ale no nie ma konkordatu, jak wiemy. Ale jest to takie państwo, powiedzielibyśmy, no jeśli nie jest, czasami jest tak, że jest walczące, pamiętamy rewolucję francuską, ale generalnie to jest takie państwo, powiedzmy, że w miarę obojętne. Ja wiem, że bardzo uogólniam w ogóle to, co mówię i styl, w jakim mówię, jak widzicie, on raczej jest popularno-naukowy, aniżeli naukowy. I tak, dlatego tak bardziej uogólniam. Czyli państwo świeckie, powiedzmy raczej obojętne. Raczej niechętne, ale raczej obojętne takie klimaty. Drugie, państwo zdecydowanie wrogie Kościołowi, czyli władza świecka, która jest zdecydowanie wroga władzy religijnej i ludziom wierzącym. No i to oczywiście mamy czasy PRL-u, ale mamy też dzisiaj no chociażby Chiny, prawda? Kiedy władza świecka nie toleruje żadnej innej władzy, nie toleruje żadnej innej autonomii. Próbuje zdominować. To na pewno, jak się domyślacie, będę to rozwijał. Mamy też przykład inny, kiedy władza religijna jakby wchłonęła władzę świecką. Wedle zasady cuius regio eius religio. Prawda? Czyli panowanie tego religii. Ale to bardzo mocno rozumiane. Tak? Mamy państwa wyznaniowe, szczególnie myślimy na przykład o państwach Zatoki Perskiej. Prawda? To prawo religijne jest de facto prawem państwowym. Prawda? I mamy w końcu kolejny model, czwarty, że jest przyjazna współpraca pomiędzy Kościołem a państwem. To znaczy mamy świadomość, że szanujemy swoją autonomię. Są takie rzeczy, które są domeną tylko władzy świeckiej, państwa. Na przykład nominacje na stanowisko ministra. Nikt z ludzi, z hierarchów nie ma prawo w ogóle wtrącać się do nominacji na ministra. To jest zadanie władzy świeckiej. Ale też jest pewna rzecz zastrzeżona tylko dla władzy religijnej. Na przykład jeżeli my chcemy chcemy kupić jakiś kielich, czy ampułki, sprzęty liturgiczne, prawda, czy są nominacje personalne w kościele, to władza świecka też nie powinna się wtrącać do takich, bo to są typowe nasze decyzje władzy religijnej i wspólnoty Kościoła. To są jakby rzeczy oddzielne, ale są też rzeczy mieszane, kiedy to na siebie zachodzi. I te są rzeczy najtrudniejsze. Kiedy na przykład, i to są rzeczy, na przykład no, remont kościoła, prawda? Trzeba zrobić remont kościoła. No to z jednej strony wspólnota zbiera fundusze, jakieś debatuje o tym, jak to wyglądać, ale z drugiej strony trzeba pójść do urzędu, trzeba uzyskać jakieś zgody. A takich przykładów, gdzie potrzeba współpracy czyli jest to mieszane, jest najwięcej. I jakby zasadniczy problem władzy za czasów kardynała Wyszyńskiego to właśnie polegał na tym, że władza była wroga, bo nie tolerowała władza świecka, władze PRL, nie tolerowały żadnej innej władzy. Nie tolerowały. I kiedy odpowiadam na to pytanie właśnie o relacje państwo-kościół, albo inaczej, dlaczego państwo jednak powinno współpracować z Kościołem, to musimy jeszcze króciutko wspomnieć o pojęcia. Nasz słynny profesor Mieczysław Lubański od logiki miał takie powiedzenie o zawodności oczywistości. Prawda? To, co oczywiste dla mnie, to nie musi być oczywiste dla ciebie. I dlatego ja, jeżeli to mówię, to zawsze jakby wyjaśniam, o co mi chodzi. Jeżeli mówię na przykład państwo, to, a jeżeli naród, to. Więc żeby rozróżnić, bo nawet jeżeli to nie podam definicji słownikowej, naukowej, to będzie para naukowa, ale No, Kościół to oczywiście rozumiemy. To nie tylko hierarchia, ale to wszyscy ludzie wierzący. Naród to wspólnota ludzi żyjąca na określonej ziemi lub w rozproszeniu w świecie. Połączona religią, kulturą, taka tworząca pewną więź duchową. A państwo z kolei, to trochę upraszczając, administracja, urzędnicy, służby mundurowe, ci, którzy zarządzają tym wszystkim i w jakiś sposób kierują wspólnotą narodu. I mamy świadomość, że najlepiej jest tak, kiedy ten naród, wspólnota duchowa, religijna, kulturowa, jest zarządzany przez państwo, które dba o dobro narodu. I to jest sytuacja optymalna. Wtedy mówimy, że jest to suwerenny naród w suwerennym państwie. Naród sam wybiera swoich władców, swoje władze w demokratycznych wyborach i one kierują administracją państwa. Możemy mówić o drugim modelu, kiedy jest suwerenny naród, ale żyje w niesuwerennym państwie albo państwach. Tak jak było na przykład w czasie zaborów. Nasz naród polski był co najmniej w trzech państwach rozbity. I de facto naród żyje, ale nie może sam rządzić sobą przez swoje władze. Tylko jest zdominowany przez obce państwo. Poprzez działania wojskowe, dyplomatyczne, militarne, ekonomiczne, etc. I w końcu mamy suwerenny naród, który żyje w pozornie suwerennym państwie. Państwie, które ma w nazwie nawet Polska, Polska Rzeczypospolita Ludowa, ale to nie jest wolne, demokratyczne państwo. I tak właśnie było w czasach kardynała Wyszyńskiego, gdy wydawało się, że naród ma swoje władze, ale te władze były wybrane przecież w kontrolowanych wyborach. W pierwszych latach, zaraz po zakończeniu wojny, w dużym stopniu wprost. To byli ci, którzy nie zdążyli wyjechać na wschód, tylko zostali osadzeni w wysokich władzach. Wprost to nie byli Polacy, prawda? Tylko byli innych narodowości, czy innej narodowości. Potem z czasem było tak, że to już powiedzmy byli Polacy, już nie będziemy dalej grzebać w życiorysach, ale oni byli w dużym stopniu kontrolowani przez wielkiego brata ze wschodu, z którym trzeba było konsultować budżet, założenia, wychowania itd., itd. I jak ktoś mówi, że tak było może na początku, gdy jeszcze żył Stalin i Bierut, a potem to niekoniecznie. No, ja przypomnę, że jeszcze w roku 1976 do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wpisano odwieczną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. 76 rok. I naród żyje, jest suwerenny, ale żyje w niesuwerennym państwie. I w takich warunkach próbujemy zachować jakąś współpracę. Jak widzicie, zrobiłem taki dosyć długi wstęp, ale no żebyśmy jakby rozumieli, w jakich sytuacji był kardynał Wyszyński. My w tej chwili jesteśmy narodem suwerennym, który żyje w demokratycznym państwie. W czasach PRL-u mieliśmy naród suwerenny, który żył w niedemokratycznym państwie. I trzeba to rozróżniać i widzieć bardzo dobrze. I teraz mówimy o trzech modelach. Ja to tak sobie wyodrębniłem na podstawie różnych obserwacji. O trzech modelach jakby współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej między ołtarzem a tronem. To znaczy współpraca państwa i kościoła, władzy świeckiej i władzy duchowej wtedy, kiedy państwa nie ma. Naród polski nie miał swego państwa 123 lata, ale przecież była kultura, religia polska, był naród i funkcjonował. I kiedy o tym mówimy, to musimy mieć świadomość, że takie spojrzenie, że naród ma swoją podmiotowość, to jest takie typowe, wyrastające z miłości chrześcijańskiej, ze spojrzenia na to, że każdy człowiek jako osoba jest wolna i rozumna, ma swoje prawa i obowiązki. I nie wiem, czy wiecie, deklaracja, o tym wspominał tydzień temu profesor Michał, ONZ-u o praw człowieka i obywatela była uchwalona w 1948 roku, a kardynał Wyszyński już w 1946 roku pisał o potrzebie przestrzegania praw człowieka. I on między innymi w artykule właśnie o poszanowaniu praw człowieka, nawet znalazłem wcześniejszy, 45 rok, pisze tak. Każde ich pogwałcenie jest bezprawiem niszczącym życie społeczne, porządek przyrodzony, ustanowiony przez Boga i potwierdzony przez mądrość ludzką. Nie trzeba niszczyć kamieni, na których spoczywa gmach życia społecznego. Ład świata zaprowadzać trzeba od uszanowania praw człowieka. Prawda, zgliszcze powojenne, rozgrabiana Polska przez naszych sąsiadów ze wschodu czy z zachodu, eksterminacja wszystkich partyzantów, patriotów, prawda, żołnierzy II Rzeczypospolitej, a on mówi o prawach człowieka. Jakby rozumie, o czym mówi. I kiedy mówi o tej współpracy władzy świeckiej, władzy religijnej, to ona jest najbardziej widoczna wtedy, kiedy państwa nie ma. Jest najbardziej widoczna na przykładzie dwóch najtrwalszych na świecie wspólnot. Parafii i rodziny. I rzeczywiście tak jest. Różnego rodzaju organizacje padają, przestają istnieć. A parafia i rodzina istnieje. Mówił tak, Stolica Apostolska nigdy nie uznała rozbiorów, ale zawsze wspierała istnienie parafii i rodziny. I tak mówi kardynał, na najniższym szczeblu, jak pozwala nam to poznać historia, od tysiąca lat najtrwalszą służącą narodowi jest rodzina i parafia. Te dwie instytucje przetrwały, chociaż zmieniały się ich stroje i kierunki, takie czy inne formy rządów, chociaż przemijały doktryny i mody, ale zawsze, w czasach królewskich i pod zaborami, w czasach wojen, zawsze krzewiło się w parafii pokorne życie i rodzinne życie. I kiedy właśnie nie ma państwa, to w jakiś sposób administracja parafialna troszkę jakby przejmuje funkcję państwa. To przecież przy parafiach, przy klasztorach były różnego rodzaju szkoły, punkty pomocowe. Przecież pamiętamy jeszcze dary, trochę przeskakuję, ale jak przywożono dary z zachodu, no to wykorzystywano strukturę parafialną. I kiedy mówimy o tym, że Kościół podtrzymuje ducha narodu polskiego, to też w tym sensie, że Kościół mówi, że potrzeba zadbać o przyszłość ojczyzny, czyli żeby rodziły się nowe dzieci, nowi obywatele, a zarazem nowi wyznawcy Chrystusa. Bo cały czas zwróćcie uwagę, że poruszamy się, właśnie mówimy o człowieku, że Kościół i państwo służą człowiekowi, który jest z jednej strony dzieckiem Kościoła, dzieckiem Boga, a z drugiej strony jest obywatelem państwa. I w nim się te dwie rzeczywistości zazębiają. I kardynał Wyszyński mówi, przypomina, właśnie wtedy, kiedy państwa nie było, kiedy nie było władzy świeckiej, polskiej, to kapłani podtrzymywali przedsiębiorczość, działalność odświatową, kulturalną, jedno skazanie. Był czas, kiedy właściwie nikt nie zajmował się pracą społeczną, dobroczynną, organizacyjną, oświatową, ale kapłani katolicy tworzyli instytucje, które były potrzebne dla ówczesnej wsi i miasteczkom. Kapłani zakładali spółdzielnie, tworzyli czytelnie ludowe, zakładali kółka rolnicze. Nie kto inny, jak kapłani zachęcali do rozwoju spółdzielczości, tworzenia straż ogniowych, zakładali biblioteki, domy ludowe. Polska cała, chociaż jeszcze w niewoli, chodzi o zabory, zaczęła się pokrywać jakąś złotą siecią błogosławionych czynów, które były potężnym zrywem do wolności. Chociaż mieliśmy jeszcze w rękach kajdany, podnosiły się one do góry i dzwoniły: jesteśmy, żyjemy, pragniemy wolności, na nią zasługujemy. Rzecz ciekawa, nawet duch pruski nie był zdolny zdusić tej pracy Kościoła, duchowieństwa katolickiego. Kiedy on mówi, jesteśmy, żyjemy, to jest ewidentne nawiązanie do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, prawda? Doskonale znamy. I tutaj też trzeba by pokazać, no właśnie, kiedy mówimy dzisiaj o roli duchownych, kiedy się nieraz mówi, że jest za bardzo przesunięta granica, prawda, że może duchowni za bardzo, to też popatrzmy, że duchowni w historii Polski, szczególnie wtedy, kiedy państwa nie było, ale oni pełnili rolę takich menedżerów, takich przedsiębiorców. No nie byli prezydentami, ministrami, ale jednak mieli takiego ducha przedsiębiorczego. I na przykład weźmy takiego biskupa Stanisława Adamskiego. który został w 1930 roku mianowany biskupem katowickim, założył akcję katolicką, katolicką agencję prasową, działał w organizacjach robotniczych, wspierał przedsiębiorczość, redagował czasopisma, proponował czytelnictwo. W czasie powstania wielkopolskiego był mianowany komisarzem Naczelnej Rady Ludowej. Ponieważ w okresie międzywojennym jeszcze duchowni mogli być w parlamencie, biskup Adamski najpierw był w latach 1919-22 posłem na Sejm, a potem w latach 22-27 senatorem. Był współtwórcą organizacji administracji kościelnej na ziemiach odzyskanych. Ponad 300 różnego rodzaju publikacji z nauki społecznej. To jest potężna działalność podtrzymująca życie narodu wtedy, kiedy państwa nie ma albo kiedy państwo zaczyna się rodzić. Tak samo można by długo mówić o posłudze zakonów, ale już no, troszkę przeskakuję. O tej wielkiej działalności dobroczynnej, wychowawczej, ogromnej. To jest ogromna pomoc Kościoła dla funkcjonowania państwa. I poprzez wychowanie nowych wyznawców Chrystusa, ale też nowych obywateli. Czyli Kościół sprawia, jakby zachęca ludzi nie tylko do tego, żeby małżonkowie rodzili i wychowywali dzieci. Kościół zachęca też do tego, żeby też w odpowiedni sposób kształtować, bo ucząc miłości bliźniego, uczymy współdziałania w grupie. Najpierw rodzinnej, a poprzez formację rodzinną uczymy funkcjonowania dzieci w większej rodzinie, którą jest państwo czy naród. To był ten model, współpraca władzy świeckiej, władzy duchownej, kiedy nie ma państwa, nie ma polskiego, nie ma władzy świeckiej de facto. Kiedy Kościół jakby trochę zastępuje. Popatrzmy na inny model, że ta współpraca władzy świeckiej i władzy religijnej jest potrzebna w takich sytuacjach, kiedy istnieje państwo demokratyczne albo państwo niedemokratyczne, ale to państwo sobie nie radzi. Są takie sytuacje, kiedy jest niewydolne. Pomimo całego aparatu władzy, wielkiego budżetu, różnych służb, ale są sytuacje, kiedy państwo sobie nie radzi. I to zarówno w czasach braku demokracji jak PRL, ale nawet także dzisiaj. Za chwilę powiem, o co chodzi. Na przykład takie proste rzeczy, że jak prymasi przejeżdżali przez Skierniewice, mówił Wyszyński, to zawsze pomagali w rozwoju różnych cechów gospodarczych, rzemieślniczych, najrozmaitsze zespoły pracowników. No tak jest, że nieraz pojawienie się jakiegoś przedsiębiorczego księdza, biskupa, no to jakby też powoduje, że zmienia się rzeczywistość. Pamiętamy, powiedzmy, jak pielgrzymki papieża Jana Pawła przyjeżdżał do Polski, to od razu tam, gdzie będzie papież, robiono drogi, szpitale, zmieniano znaki drogowe. No, ileś tych pieniędzy też Watykan przekazywał na zmianę infrastruktury. Dlatego bardzo bolesne było, kiedy, pamiętam, jedna z pielgrzymek miała się odbyć, a zaczęli liczyć, a ile to kosztuje, a ile papież dał, jak on podtrzymywał ducha narodowego. Też zwróćmy uwagę, że już troszkę o tym wspomniałem, zarówno wtedy, gdy mamy państwo demokratyczne czy niedemokratyczne, chrześcijaństwo, które głosi to, że życie jest święte i zachęca do rodzenia i do wychowania dzieci, też stymuluje rozwój gospodarczy, bo jest więcej dzieci, to jest naród staje się bardziej potężny. I jest też w związku z tym wzrost gospodarczy. Mówi tak Wyszyński. Jak nas uczy ekonomia, najbardziej wdzięcznym spożywcą, czynnikiem równowagi i wymiany społecznej jest mały spożywca, czyli dziecko, które tak dużo wszystkiego potrzebuje, że swoim zapałem przezwycięża niekiedy dorosłego mężczyznę. Powiedział ktoś, że naród, który ma dużo dzieci, może się nie lękać o równowagę ekonomiczną, bo dzieci będą sprawcami tej równowagi ekonomicznej. A u nas tu jeszcze, wiemy dobrze, jeszcze długo trzeba pracować, by wszystkie dzieci byśmy wszystkie dzieci ubrali, odżywili, by nie były blade, by miały więcej krwi na buziach. Jeszcze długo trzeba pracować, dużo zboża siać, żeby w Polsce nie było głodnych, żeby im cukru nie zabrakło. Jeszcze długo trzeba pracować, by każdy Polak miał łyżkę i miskę i prześcieradło i własne łóżko i własny kąt. Czyli Kościół jakby stymuluje rozwój gospodarczy poprzez mówienie, że życie jest piękne, życie jest święte, musimy zadbać o dzieci Boże, o przyszłych obywateli państwa. Czyli i to jest taka sytuacja, kiedy Wyszyński mówi, że państwo rządzi dekretami, ale Kościół zagląda do serca. Prawda? Nie da się dekretem nakazać, żeby małżonkowie się decydowali na dzieci, nie? Nie da się zadekretować. Można stwarzać warunki, różnego rodzaju programy, ale nie można nakazać. W demokratycznym kraju oczywiście mówimy. Natomiast Kościół poprzez mówienie o tym, że życie jest piękne, święte, że każde dziecko jest wielkim skarbem, jakby zachęca, tworzy taki klimat do rodzenia i do wychowania dzieci, które potem, jak wspomniałem, stymulują cały rozwój gospodarczy. Kiedy jest jeszcze taka sytuacja, czy takie sytuacje, że pan